28 kwietnia ubiegłego roku, tydzień po śmierci papieża Franciszka, Watykan opublikował wypowiedź Franciszka do młodych sprzed kilku miesięcy, ze stycznia, kiedy papież zwrócił się do nich, biorących udział w inicjatywie zatytułowanej Warsztaty Słuchania. Opublikowano te słowa jako swoisty testament, bo papież już od dłuższego czasu był słaby, schorowany. Słowa, które owszem były skierowane do młodych, ale jak najbardziej odnoszą się i do nas. Jedną z bardzo ważnych rzeczy w życiu jest słuchanie, powiedział. Uczenie się słuchania. Kiedy ktoś do ciebie mówi, poczekaj, aż skończy, aby dobrze go zrozumieć. A następnie, jeśli masz na to ochotę, powiedz coś. Ale najważniejsze jest słuchanie. Przyjrzyjcie się dobrze ludziom. Ludzie nie słuchają. Przerywają w połowie zdania, a to nie pomaga pokojowi. Słuchajcie, dużo słuchajcie. W 20 punkcie naszych statutów mamy to odniesienie do prologu reguły świętego Benedykta. Przypomnę ten punkt, bo też i do treści statutów chyba winniśmy co jakiś czas wracać, sięgać w takiej osobistej lekturze, by na nowo odnajdywać się na tej drodze, do której zostaliśmy wezwani, w pewnym sensie powołani, jako pewne uszczegółowienie drogi życia chrześcijańskiego. Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń ku nim ucho swego serca. Napomnienia łaskawego Ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie. To cytat pierwszych słów prologu. I dalej czytamy w tym naszym punkcie 20. Pierwsze wezwanie wypowiedziane przez świętego Benedykta w prologu do reguły wyraża zasadniczą postawę, jaka winna cechować ucznia Chrystusa. Jest nią posłuszeństwo zrodzone ze wsłuchiwania się w głos Boży, docierające do serca człowieka na różne sposoby, przez Pismo Święte, nauczanie Kościoła, za pośrednictwem drugiego człowieka i wydarzenia codziennego życia. Nie jest łatwo słuchać. Nie jest łatwo okazywać posłuszeństwo. Nie jest łatwo jakby rezygnować ze swojego zdania. Nie jest łatwo pójść za sugestią drugiego człowieka. Wiemy o tym dobrze. Ale w duchowości benedyktyńskiej jest to jedno z takich silniejszych wezwań, byśmy to próbowali przełamywać. W jednej z homilii, którą powiedział papież Benedykt XVI już w zamknięciu, w odosobnieniu, po abdykacji tak zwanej, wspominał świętego Benedykta, że istota przekazu i postaci jego pojawia się właśnie w tych pierwszych słowach reguły. Słuchaj, synu. Właśnie zaczerpniętych z literatury mądrościowej Starego Testamentu, przecież z Księgi Przysłów, i czytaliśmy dzisiaj też fragment Księgi Przysłów. Czerpiąc pierwsze słowa z mądrości Starego Testamentu, święty Benedykt wskazuje, że jego reguła wprowadza nas do szkoły mądrości, do szkoły sztuki życia, sztuki bycia ludźmi, sztuki znajdowania właściwej drogi. a klucz mądrości tej sztuki, sztuki duchowej, leży właśnie w tym słowie słuchaj, czy też posłuchaj. Święty Benedykt pokazuje w tym wezwaniu, w tym słowie całe swoje człowieczeństwo. W jaki sposób? Popatrzymy na pierwszego człowieka opisanego w Księdze Rodzaju, Adama, który nie chciał słuchać. Chciał iść własną drogą, iść za własną wolą, własnym pomysłem, własną ideą. I nie słuchając, mówi Benedykt XVI, nie będąc posłuszny, zniszczył drogę ludzkości. Ileż może być zła, siania zniszczenia przez nieposłuszeństwo, przez nieumiejętność słuchania. Ja kiedyś z wielkim zdziwieniem odkryłem po wielu latach studiowania też Starego Testamentu, że osią duchowości Starego Testamentu jest słuchanie, duchowość słuchania. Duchowość Izraela starożytnego to jest duchowość słuchania, umiejętność słuchania. Jak nie słuchali, to było źle. Jak słuchali, to było lepiej. I ważne rzeczy się działy przez ten naród w całej jego historii. A więc Benedykt mówi na początku, w pierwszym zdaniu swojej reguły, że mamy zawrócić z błędnej drogi Adama, rozpocząć od początku słuchając. Do takiego słuchania zaprasza nas, do tej wrażliwości serca na obecność Boga, który mówi w nas, który mówi w sumieniu, na obecność Boga, który mówi w stworzeniu przez naturę, który mówi dosyć głośno i wyraźnie w Piśmie Świętym, w Jezusie Chrystusie i w Kościele, w którym jesteśmy zakorzenieni. I ten głos Kościoła i nauczania Kościoła tak dzisiaj jest dla nas dostępny, ale o paradoksie, im coś jest nam bardziej dostępne, przystępne, pod ręką, tym trudniej nam z tego skorzystać. Jest jakiś taki paradoks. Te słowa, słuchaj synu, one przywołują także Psalm 45. Posłuchaj córko, spójrz i nakłoń ucha, król pragnie Twojej piękności, król pragnie Twego piękna. Tajemnica mądrości tutaj jakby objawia się w głębszy sposób, jawi się w swoim najgłębszym centrum, tajemnica miłości Boga, który przygotowuje zaślubiny swego Syna i w ten sposób swoje zaślubiny z ludzkością. Posłuchaj, córko, król pragnie Twojej piękności. Właśnie za tymi słowami ukrywa się niejako, czy znajduje się tajemnica Kościoła, oblubienicy, ludzkości, która stała się oblubienicą, której piękna pragnie Bóg, tajemnica miłości Boga, nowej ludzkości, która ukazuje się w Kościele. Jawi się też to, że ta córka Kościół poszukiwana i miłowana przez Jezusa żyje w każdej duszy, w każdym z nas. W ten sposób powstała tradycja zarówno u ojców Kościoła, jak i w monastycyzmie, którą możemy zamknąć w dwóch łacińskich słowach anima ecclesiastica, dusza kościelna. Jesteśmy wszyscy powołani do tego, by stawać się coraz bardziej anima ecclesiastica, duszą kościelną. Ten starożytny termin teologiczny określa postawę pełnego zjednoczenia chrześcijanina z Kościołem, w której jego osobista duchowość całkowicie współbrzmi z wiarą i misją wspólnoty wierzących. W jaki sposób pojawiło się od Orygenesa, który był pisarzem greckim, starochrześcijańskim. Ale to on jako pierwszy wprowadza to pojęcie duszy kościelnej, według którego być prawdziwym chrześcijaninem oznacza być człowiekiem Kościoła. Druga rzecz, za najdoskonalszą duszę kościelną uważana jest Matka Boża. Ona stanowi jakby taki pierwowzór Kościoła w porządku wiary, miłości, całkowitego oddania się Bogu. Jeden z wielkich teologów XX wieku, Hans Urs von Balthasar, powiedział, że anima ecclesiastica to dusza, która wyzbywa się egoizmu, aby bezwarunkowo żyć i działać dla innych wewnątrz wspólnoty kościelnej. Zasadniczymi cechami duszy kościelnej są sentire cum ecclesia, czuć z Kościołem, myślenie, odczuwanie z Kościołem, nie ślepe posłuszeństwo, ale głęboka wewnętrzna tożsamość z mistycznym ciałem Chrystusa. Często czymś się gorszymy, ale jeszcze częściej krytykujemy, oceniamy, ale rzadziej bolejemy. Rzadziej przeżywamy ból z powodu zła. Rzadziej podejmujemy modlitwę wstawienniczą. Gdy coś złego dzieje się w tym ciele, którego cząstkę stanowimy. Drugie to współpraca z łaską. Czyli taka gotowość do odpowiedzi na wszelkie Boże natchnienia na wzór maryjnego fiat. Zgoda na wolę Bożą. I wreszcie communio sanctorum, wspólnota ze świętymi, łączność ze świętymi, rozwijanie swojej wiary poprzez duchową więź i obcowanie ze świętymi. Właśnie tego pozbawione są kościoły protestanckie. W naszej wierze mamy to wielkie wsparcie Matki Bożej, aniołów i archaniołów i świętych, kanonizowanych, beatyfikowanych i tych anonimowych. Od pewnego czasu trwania naszej oblatury przy tym klasztorze zaistniała możliwość wyboru patrona oblatury. Niektórzy z was, z tego co wiem, to siostry wiedzą dokładniej, skorzystali z tej możliwości. Niektórym wreszcie zostało to zaproponowane. Nadal można wybrać sobie takiego patrona. Może też jest jakiś czas rozeznawania takiego patrona. Ja chcę się z wami na koniec podzielić taką moją osobistym doświadczeniem, bowiem od pewnego czasu bardzo gorąco prosiłem siostry o to, żebym tego patrona mógł bardziej formalny sposób ustanowić, bo on sam przede mną stanął. Jest to święty Beda Venerabilis, święty Beda Czcigodny. Stanął z różnych powodów. Po pierwsze ze względu na datę. Jego wspomnienie liturgiczne jest 25 maja. Ja natomiast wtedy miałem święcenia kapłańskie, chociaż tego nie celebruję w jakiś taki sposób uroczysty, ale staram się pamiętać o tej dacie. Ten Beda Czcigodny cały czas mi tam pojawiał się po prostu w kontekście święceń kapłańskich. Po drugie zacząłem poznawać jego życiorys. I nagle zaczynałem odnajdywać pewne rzeczy, które się dokonały w moim życiu. Ukształtowały się w moim sposobie życia, funkcjonowania. zaangażowania w Kościele. Stał mi się niezwykle bliski. Beda Czcigodny żył na przełomie VII i VIII wieku. Urodził się w 672 lub 3 roku. Zostawił po sobie wiekopomne dzieło, za które Anglia dziękuje cały czas Bogu. To dzieło nosi tytuł Historia kościelna narodu angielskiego, czy też ludu angielskiego. I w tej historii tą historię kościelną, w tej historii kościelnej jest taki jeden fragment autobiograficzny. Ja, Beda, sługa Chrystusa, kapłan klasztoru apostołów Piotra i Pawła, Wermuth i Jarą. Ja, urodzony w posiadłościach tego klasztoru, gdy miałem 7 lat, zostałem oddany przez krewnych na wychowanie czcigodnemu opatowi Benedyktowi, a później Colfrydowi. I od tego czasu całe moje życie spędziłem mieszkając w tym klasztorze, zajmując się gorliwie rozważaniem Pisma Świętego, między przestrzeganiem reguły zakonnej i codziennymi ćwiczeniami śpiewu kościelnego. Uważałem za miłe zawsze się uczyć, albo nauczać, albo pisać. W wieku 19 lat przyjąłem diakonat, a w wieku 30, sam miałem 30 lat akurat, kapłaństwo. Oba święcenia przyjąłem na polecenie opata Colfryda z rąk czcigodnego biskupa Jana. Od czasu, kiedy stałem się prezbiterem, aż do 59 roku mego życia, wszystko, co odnosi się do Pisma Świętego dla potrzeb moich braci, starałem się krótko opracować na podstawie dzieł czcigodnych ojców, dodając szczegółowe objaśnienia i interpretacje tych ksiąg. Niestety niewiele tekstów Bedy mamy przetłumaczonych na język polski. Właśnie w tej chwili Tyniec wydał komentarze Bedy Czcigodnego do Przysłów Salomona i Księgi Tobiasza. Jest jeszcze troszkę innych tekstów, ale nie jest ta twórczość nam bardzo znana. Jego życie, już ostatnia rzecz, nie obfitowało w nadzwyczajne wydarzenia, które skłoniłyby współbraci do napisania jego życiorysu. Niemal nigdy nie odbywał podróży, które wymagałyby spędzenia nocy poza klasztorem. Też zauważyłem, że przestało mi się chcieć gdziekolwiek jeździć i podróżować. O to chciało mi się. Za sprawą może mego patrona, którego dzisiaj uroczyście przyjmę. Jego szerokie wykształcenie wskazuje, że zapewne nie musiał też przeznaczać zbyt wiele czasu na pracę ręczną w klasztorze. Podsumowując swoje życie, wspomina o 2 głównych zajęciach, śpiewie kościelnym i co sprawiało mu największą przyjemność, nauce rozumianej przede wszystkim jako badanie Pisma Świętego. Swoje najważniejsze dzieło, właśnie to wspomniane, Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, zakończył inwokacją. Proszę Cię, dobry Jezu, który łaskawie pozwoliłeś mi zaczerpnąć słodkie słowa z Twojej mądrości, dotrzeć z któregoś dnia do Ciebie, źródła wszelkiej mądrości, i stać zawsze przed Twoim obliczem.